Człowiek a potępienie jest to czwarta część naszego rozważania z cyklu Człowiek, niebo i piekło. I mówiliśmy w trzech poprzednich rozważaniach o pokonaniu śmierci przez Chrystusa, o tym, czym jest wieczne życie, a też co człowiek ma zrobić ze stanem śmierci, jakim się znajduje, by mógł otrzymać to, co jest mu niezbędne do życia. Bo wiemy, że śmierć jest to oddzielenie od źródła życia. Człowiek sam w sobie nie ma życia, życia samoistnego. Jedynie Bóg, jedynie Stwórca istnieje sam z siebie i ma istnienie w sobie. Dlatego też i On udziela tego życia człowiekowi, którego stworzył na własne podobieństwo i który ma być uwielbieniem Jego chwały. I warunkiem życia na ziemi, jak wiemy, jest na przykład stały dostęp do tlenu, wody i światła. Wiemy, czym jest tlen dla naszego organizmu i jak niewiele potrzeba minut, gdy go zabraknie, jakie są już śmiertelne skutki w naszym mózgu, w naszym organizmie. Wiemy, czym jest woda dla naszego organizmu i ile nasz organizm ma wody sam w sobie, a też i światło, to światło naturalne oczywiście, nie sztuczne. I też konieczne jest odżywianie, zasilanie naszego organizmu. I właśnie życie wieczne jest uzależnione od dostępu do Bożego tlenu, Bożej wody, Bożego światła, Bożego pożywienia, bo wieczne życie to nie długość, lecz jakość. To udział w Bożym życiu, w życiu Boga. I chcemy dzisiaj mówić o potępieniu. Co należy rozumieć pod tym słowem? I tak, patrząc na to zagadnienie z punktu widzenia Pisma Świętego, to ten wyraz ma związek z upadkiem człowieka w grzech. Bo grzech Adama i Ewy, naszych prarodziców, jak wiemy, doprowadził ich do natychmiastowej utraty wiecznego życia. Czyli natychmiast w nich zanikło to Boże życie. Oczywiście tego nie było na zewnątrz widać. Jeszcze Adam żył 930 lat. Ale już wtedy natychmiast została przerwana ta wewnętrzna, duchowa więź, ta istotna więź między człowiekiem a Stwórcą. I to wywołało podcięcie korzeni, tak zwaną śmierć duchową. I gdy Abel, ich młodszy syn, zmarł, to wtedy się po raz pierwszy ujawniła śmierć jako ten tragiczny znak, a zarazem i część składowa śmierci duchowej. I na samym końcu, w dniu sądu ostatecznego, grzesznik zostanie całkowicie wyłączony, odłączony spod jakiegokolwiek oddziaływania Boga. I Pan Jezus nazywa to w Ewangeliach Gehenną, a w Apokalipsie Pan Jezus nazywa to jeziorem ognistym, czyli drugą śmiercią, tą śmiercią wieczną. Potępienie ma związek z przekroczeniem Bożego prawa przez człowieka. I człowiek nagle stał się winny przed Bogiem. Pamiętamy z tego opisu z Księgi Rodzaju, że Adam i Ewa się skryli, a więc poczucie winy, i Bóg musiał ich szukać i pytać: Adamie, gdzie jesteś? I do dzisiaj brzmi cały czas wołanie: człowieku, gdzie jesteś? Ukryłem się, bo mam świadomość, że przekroczyłem Twoje prawo i w moim sumieniu mam poczucie winy, i to jest najczęściej nieuświadomione poczucie winy. Ono gryzie człowieka jak robak. Jest to głos sumienia tego wewnętrznego sędziego, dlatego że człowiek cały czas, mając swoje wnętrze zdeprawowane, tkwi w stanie ustawicznego buntu. No i każdy z nas rodzi się i żyje w stanie takiej śmierci, śmierci duchowej, braku łączności z Bogiem i potrzebuje ratunku. Ratunku, zanim się jego ten nieszczęsny stan zamieni w to ostateczne, wieczne już odrzucenie. To wcale nie oznacza, że człowiek, gdy żyje na tej ziemi w takim stanie, że jest pozbawiony jakiejkolwiek wartości. To nasze znieprawienie wcale nie oznacza, że nie mamy piękna wewnętrznego i wartości twórczych. To jest skutek oddziaływania Boga na nas. Tego, że w nas istnieje i jest cały czas ta cząstka Boga, której On dał w nas mieszkanie. Tylko problemem jest ograniczenie tego życia przez brak łączności z Bogiem. I to właśnie jest sprawa naszego dzisiejszego rozważania. A więc człowiek jest wtedy pozbawiony wrodzonej miłości do Boga. Może odczuwać jakąś tęsknotę za Nim, może się do Niego zbliżać, ale Nowy Testament mówi o wrogości. Jest niechęć u wielu ludzi do Boga, do spraw Bożych, jest niechęć do Ewangelii i gdy podczas ewangelizacji z kimś rozmawiamy, to musimy pokonać najpierw opór ten wewnętrzny, tę niechęć, aby mówić o imieniu Jezus, o Ewangelii, o religii. A więc mimo tęsknoty za Bogiem, ta niechęć w człowieku może mu tak przeszkadzać, że aż się przerodzi we wrogość, o czym mówi list do Rzymian i w konspekcie mamy podane wersety Kolosan, pierwszy rozdział. A też i inne wersety, które mówią nam o tym, że nasze zmysły, zmysły człowieka, który żyje w tym stanie wiecznego odrzucenia, tej świadomości potępienia, te zmysły są poddawane oddziaływaniu grzechu. Nasze zdolności są określane właśnie tym buntem. Dlatego też i ta twórczość człowieka, nawet taka najpiękniejsza, najwspanialsza, jest cały czas skażona tymi wszystkimi złymi rzeczami, które Bogu się nie podobają. I trzeba wiedzieć, że w nas, mimo najlepszych naszych możliwości i chęci, nie ma niczego, co Bóg mógłby w pełni zaaprobować. Dlatego, że nasze zepsucie się ustawicznie pogłębia wbrew naszym intencjom, naszemu działaniu. Dlatego zachęcam, abyśmy zajrzeli do konspektu. Tam mamy podane niektóre wersety. A teraz bym chciał przejrzeć około 20 różnych wersetów, w których się znajduje wyraz potępienie. Nie będę ich omawiał oczywiście, tylko je przywołam. I trzy są ze Starego Testamentu. One nie są wybrane wybiórczo. Po prostu wpisałem wyraz potępienie w pewnym przekładzie Pisma Świętego i te wersety wszystkie się pojawiły. I ja większość z nich teraz przywołam, z tym, że wszystkie, jakie się pojawiły w Starym Testamencie, czyli tylko trzy. Pierwszy jest z Przypowieści, 12 rozdział, 2 wiersz. Dobry, czyli człowiek dobry, znajdzie łaskę, czyli przychylność u Pana, czyli u Jahwe, a człowiek o złych zamiarach znajdzie potępienie. I musimy wiedzieć, że potępienie znaczy wyrok osądzający. Izajasz 34,5 mówi: Zaiste mój miecz upoił się na niebiosach, oto spadnie na Edom, na lud, który przeznaczyłem na potępienie. Wyraz przeznaczyłem też trzeba rozumieć, że on nie zawsze oznacza już z góry, że Bóg kogoś przeznaczył, ale też to, że Bóg wie, przewiduje, widzi wszystko wcześniej. A to jest oczywiście z innej już dziedziny zagadnienie. No i też taki znamienny tekst, który się później pojawia również w swojej wymowie w ustach Pana Jezusa. Księga Daniela, 12 rozdział, 2 wiersz. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się. Jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Wyraz spać tutaj też należy rozumieć niedosłownie, ale umarły zasypia dla nas. Jego osobowość, jego duch, dusza nie zasypia, nie. Przechodzi do wieczności, o czym będziemy mówić za tydzień, człowiek w zaświatach. Ale tu chodzi o to, że nadejdzie chwila, gdy się wszyscy obudzimy. Jedni do życia wiecznego, czyli do życia razem z Bogiem, a drudzy do życia, no niestety, ale z kim innym. I wtedy to życie z tym kim innym będzie życiem hańby i wiecznego potępienia. Inny przykład mówi wiekuistej zgrozy, inny przykład wiecznej odrazy, inny przykład wiecznej zagłady. I wyraz zagłada też, podkreślam, nie oznacza wcale anihilacji, czyli unicestwienia, ale o tym będziemy mówić przy innych okazjach. I teraz Nowy Testament, Ewangelia według Mateusza, 12 rozdział, wiersz 41. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie albo oskarżenie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza opamiętali się. A oto tutaj więcej niż Jonasz, mówi Jezus o sobie. Ja jestem kimś więcej niż Jonasz, a więc jeśli wtedy to zadziałało potępieniem, to tym bardziej dzisiaj. I to jest rozmowa naszego Pana z uczonymi w Piśmie i faryzeuszami w sprawie znaku z nieba. I spójrzmy, jak Łukasz opisał ten fragment, gdy chodzi o tę rozmowę. 11 rozdział, wiersz 31. Królowa z nieba stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowoduje ich potępienie, gdyż przybyła z krańców ziemi, by posłuchać mądrości Salomona, a oto tutaj, czyli Jezus mówi o sobie, więcej niż Salomon. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza pokutowali. A oto tutaj więcej niż Jonasz. A więc jest przywoływanie pewnych świadków z przeszłości na chwilę, gdy będzie sąd ostateczny, o czym będzie oddzielne rozważanie. Teraz Ewangelia Mateusza, rozdział 23. Węże, plemię żmijowe, jakże wy możecie ujść potępienia w piekle, w Gehennie? I to właśnie Pan Jezus znów do uczonych w Piśmie faryzeuszów mówi o wyroku wskazującym. Tam jest ten wyraz użyty, potępienie, kryseos, a więc chodzi o ocenę, o wyrok, który wskazuje na Gehennę, na to jezioro ogniste. I pamiętajmy, że o Gehennie mówił tylko Jezus, nikt inny. I stąd nie wolno lekceważyć tej sprawy, a najwięcej właśnie mówił do uczonych w Piśmie, faryzeuszów, a też do uczniów, że tym wszystkim nam też Gehenna bardzo mocno zagraża, ale o tym również będzie w oddzielnym naszym rozważaniu. Teraz Łukasz, 6 rozdział. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, a będzie wam odpuszczono. I to jest zalecenie dla uczniów, dla nas, abyśmy tych wyroków nie ferowali za wcześnie. Jan, 3 rozdział, wiersz 18. Kto wierzy w Niego, w Jezusa, nie podlega potępieniu. A więc wszyscy podlegamy potępieniu, ale jest możliwość, aby się z tego potępienia wyłączyć. I nie podlega potępieniu ten, kto wierzy w Jezusa. Kto nie wierzy, już został potępiony. I tu właśnie jest ten element, czym jest potępienie. To jest również i noszenie w sobie tego wyroku potępienia, który nas potem determinuje w naszym codziennym życiu. A więc został potępiony już, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. No i teraz Jan, 5 rozdział, wiersz 29, taki ciekawy, bardzo dobitny werset, zdanie Pana Jezusa. a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia. Ci, którzy pełnili złe czyny, pójdą na zmartwychwstanie potępienia. I tu właśnie jest też wyraz kliseos, czyli zmartwychwstaną po to, by usłyszeć wyrok skazujący. I cały czas z tym wyrokiem żyli, ten wyrok w nich był, na nich oddziaływał, ich określał. Oni nic nie zrobili, by się uwolnić od tego wyroku, by nie podlegać temu wyrokowi. I stąd teraz ten wyrok zostanie zatwierdzony. I tutaj, gdybyśmy spojrzeli na ten werset, 29, w kontekście dłuższego fragmentu 5 rozdziału Ewangelii Jana, począwszy od wiersza 24 do 30, to tam znajdziemy myśl o tym, że to wieczne życie jako jakość, życie Boże w nas dzisiaj, udziela Syn. Ale ten sam Syn, Syn Boży, będzie jako Syn Człowieczy sądził. On wyda wyrok, wyrok potępiający. I to wiersz 22 o tym mówi, wiersz 27. A więc ktokolwiek przyjmuje naukę, słowo Chrystusa i wierzy Bogu, który go posłał, ten przechodzi ze stanu śmierci, stanu grzechu, do stanu łaski Bożego życia, wiecznego życia, już tu na ziemi. To jest właśnie wymowa tych słów Pana Jezusa w Ewangelii Jana, 5 rozdział. Ta godzina duchowego zmartwychwstania już nadeszła. I umarli, czyli ludzie, którzy nie wierzą teraz, nie wierzą w Syna Bożego, umarli duchowo, będą żyli, już zaczną żyć, jeśli tylko w Niego uwierzą. I tu właśnie wersety 25 i 26 o tym mówią. Dlatego też i Syn Boży naucza i powołuje do swego królestwa. I kto w Niego uwierzy, ten przechodzi do wiecznego życia, otrzymuje udział w wiecznym życiu, w życiu Boga. Natomiast jeżeli ktoś nie uwierzy, to wyrok potępienia zostanie zatwierdzony, który wnosimy w sobie już od naszego urodzenia jako dziedzictwo po naszych prarodzicach. Ten wyrok będzie zatwierdzony. Dlatego jak najszybciej trzeba się ukryć w Chrystusie Jezusie. List do Rzymian bardzo dużo ma na ten temat, ale też i w pewnym kontekście, o czym będziemy za chwilę mówić. Ale spójrzmy na pierwsze takie miejsce, 2 rozdział, 3 wiersz. Czy myślisz, człowiecze, co osądzasz tych, którzy się dopuszczają takich czynów, a sam czynisz to samo, że ty unikniesz potępienia Bożego? 3 rozdział, 8 wiersz. I czyż jest tak, jak nas spotwarzają i jak niektórzy powiadają, że my mówimy, czyńmy złe, by przyszło dobre. Potępienie takich jest sprawiedliwe. A więc tu chodzi o nasze postępowanie i tych wersetów jest troszkę więcej, gdy chodzi o nasze postępowanie, które wywołuje potępienie już na tej ziemi, gdy chodzi o stosunek do danej sprawy, a też stosunek ludzi do nas i ocenę ludzką naszego postępowania. A teraz spójrzmy na takie ciekawe wersety z tego listu do Rzymian, które mówią o potępieniu w znaczeniu zbawienia, w znaczeniu też i życia wiecznego. 5 rozdział, wiersz 16. I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka. Albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie. Ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. I za chwilę będziemy o tym mówić, że apostoł Paweł przeciwstawia sobie potępienie i usprawiedliwienie. To są dwa różne stany. I tu właśnie się nam pojawia po raz pierwszy to zestawienie. I dalej dla wierszy 18 werset. A zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi. A więc to skazanie, ten wyrok skazujący na wszystkich ludzi. Tak też przez dzieło usprawiedliwienia, ciekawe wyrażenie, zauważmy, dzieło usprawiedliwienia. Dzieło usprawiedliwienia dokonane przez jednego, czyli przez Chrystusa. Adam przyniósł nam potępienie, Chrystus swoim dziełem przynosi nam usprawiedliwienie ku żywotowi. Tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. To są piękne odkrycia byłego faryzeusza. On teraz wie, że nieuczynkowość zbawi człowieka, lecz przyjęcie dzieła dokonanego przez Chrystusa, nowego Adama. I dla wszystkich ludzi przyszło usprawiedliwienie życia. Mimo że żyjemy w potępieniu, każdy może jemu nie podlegać, ujść tylko przez to, że pojedna się z Bogiem poprzez Jezusa Chrystusa. I ósmy rozdział, ten piękny rozdział i pierwszy werset powiada: teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. To są odkrycia Pawła i myślę, do Rzymian on pięknie to przedstawia. To jest naprawdę rzecz godna zachwytu. Ósmy rozdział, wiersz 34. Bo któż może wydać wyrok potępienia? Czyż Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i się przyczynia za nami? Zauważmy, Chrystus za nas poniósł śmierć i to było bardzo ważne, ale za mało. By nas uwolnić od potępienia, musiał jeszcze zmartwychwstać, bo wstał z martwych, o czym pisze Paweł również w 5 rozdziale, dla naszego usprawiedliwienia. I stąd po prawicy Boga siedzi, za nami się wstawia i cały czas nas usprawiedliwia, za nami oręduje. I teraz spójrzmy na list do Koryntian. 11 rozdział, ten, który mówi o wieczerzy pańskiej. I właśnie w tym całym fragmencie jest takie zdanie, 32 wiersz. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. A więc ludzie, którzy są uwolnieni od wyroku potępienia, bo uwierzyli w Chrystusa Jezusa, muszą być cały czas wychowywani. Muszą korzystać z tlenu, oddychać niebiańskim powietrzem przez modlitwę, z wody Ducha Świętego, z oświecenia przez Boże Słowo, przez obecność Ducha Świętego w naszym życiu i przez odżywianie się Bożym Słowem. I ci ludzie muszą być wychowywani, bo inaczej, mimo wszystko, mogą być ze światem potępieni. To jest bardzo ważne. Paweł apostoł to i apostołowie inni też, szczególnie apostoł Piotr, Juda, to podkreślają. Spójrzmy również na 2 Koryntian 2,15. Zaiste myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni, a więc na ziemi żyją ludzie jednocześnie i zbawieni i potępieni. Oczywiście w sensie duchowym, bo w sensie ostatecznym to będzie w dniu sądu. I 2 Koryntian, 3 rozdział, 9 wiersz. Jeśli bowiem posługiwanie potępieniu jest chwałą, w tym przekładzie, albo posługiwanie potępienia jest chwałą, to o ileż bardziej będzie obfitować chwałę posługiwanie sprawiedliwości. A więc nasze życie również, nasza służba jako ludzi wierzących, odrodzonych, jest posługiwaniem sprawiedliwości. I gdy jesteśmy ludźmi usprawiedliwionymi, to też i głosząc Ewangelię, sprawiamy, że ludzie, którzy są potępieni, żyją jako potępieni, którzy są potępieni, wcześniej żeśmy mówili, czytali, oni mogą przejść do tej grupy Kościoła, czyli ludzi zbawionych. Nie dlatego zbawionych, że są w Kościele, a dlatego, że doznali tego usprawiedliwienia i teraz tworzą, współtworzą Kościół z innymi. Galatów, 5 rozdział, wiersz 10. Mam co do was przekonanie w Panu, że innego zdania niż ja nie będziecie. A na tym, który sieje między wami zamęt, zaciąży wyrok potępienia, kimkolwiek by on był. To o problemach, jak wiemy, różnych dogmatycznych, zborowych, etycznych, moralnych Paweł opisuje w swoich listach, szczególnie w liście do Galatów. I tam właśnie on pisze, że człowiek odrodzony, wierzący, sługa Boży, gdy wykonuje między innymi działania zamętu, sieje zamęt, to na nim zaciąży, już zaciążył, a też i będzie wykonany później wyrażony wyrok potępienia. A więc, kochani, uważajmy, jak żyjemy, abyśmy nie odpadli od łaski. 1 Tymoteusza, 5 rozdział, 12 wiersz. Obciąża je wyrok potępienia, ponieważ złamały pierwsze zobowiązanie. I spójrzmy, o kim jest tam mowa, o co chodzi. Ja teraz tego nie będę już rozwijał, a przejdę do drugiego listu Piotra, 2:3. Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści, lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie. I stąd badajcie, zważajcie, jak słuchacie, kogo słuchacie. Bo często to będą opowieści zmyślone. I to zagadnienie, o czym teraz mówimy, gdy chodzi o ten cykl, to właśnie często są zmyślone opowieści, dlatego że są one preparowane pod kątem pewnej ideologii. Ale o tym jeszcze będziemy mówić, trochę wspominałem wcześniej, a będziemy jeszcze o tym mówić. Ideologii, jak obronić Boga, by nie mówiono, że Bóg będzie torturował wiecznie grzeszników. I to jest ideologia, i potem się zmyśla opowieści, na przykład o unicestwieniu wiecznym, o tym, że człowiek, gdy odchodzi w zaświaty, to jest martwy. Nie ma go, nie ma jego osobowości. Jest w Bożej pamięci, na przykład mówią niektórzy. Dopiero potem Bóg w ramach dzieła zmartwychwstania ciała też i ich przywoła z powrotem na sąd i takie różne opowieści. Ale pójdziemy jeszcze do listu Judy, werset 4. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia. Bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. A więc apostoł Piotr ostrzega nas, abyśmy wytrwali w naszych różnych doświadczeniach. A Juda też ostrzega i Piotr również pisze o fałszywych nauczycielach, a Juda szczególnie się koncentruje na tych fałszywych nauczycielach, że się wkradli pomiędzy nas i na nich jest już wyrok potępienia wypisany. Nawet o tym nie wiemy, że oni łaskę Boga obracają w rozpustę, a nam się wydaje, że są to bracia, siostry w Chrystusie i że możemy ich słuchać. I stąd jest ta potrzeba posiadania tego smaku, wewnętrznego smaku, by wyczuć, co jest słuszne, a co jest niesłuszne. I teraz tak spójrzmy na takie podsumowanie, gdy chodzi o tę część o potępieniu. Bo za chwilę będziemy mówić o usprawiedliwieniu. Oczywiście to jest bardzo zwięźle, bo to jest połączone z sobą nawzajem. Co jest istotą potępienia i dlaczego ono jest wieczne? A więc potępienie jest to stan oddzielenia od Boga. Oddzielenia. Po prostu na ziemi człowiek żyje z wyrokiem skazującym. I człowiek został wygnany z sadu Eden, z ogrodu Eden na ziemię i to była kara. Potem, gdy Kain zabił swego brata, otrzymał piętno i karę i stał się tułaczem na ziemi. A więc to jest właśnie potępienie, gdy Bóg nas oddala od siebie, gdy grzech nas oddziela od Boga, gdy tracimy wewnętrzny kontakt ze Stwórcą i to potępienie jest skutkiem naszego grzechu. Grzech, który zawsze niszczy jedność z Bogiem. I każdy, kto z tego świata odchodzi bez pojednania z Bogiem. Zauważcie, jedność, pojednanie. Tak bardzo ładnie w polskim języku jest oddana ta myśl. Nawiązanie utraconej jedności, pojednanie z Bogiem przez zawierzenie Chrystusowi. Więc jeśli ktoś odchodzi bez tego, to w wieczności na zawsze już pozostanie oddalony od Boga i to w sposób trwały, bezwzględny, bez żadnego wpływu Boga na niego. Dzisiaj żyjemy jeszcze pod olbrzymim wpływem, ludzkość żyje pod olbrzymim wpływem Boga na nich, na nas. A tam już będzie całkowita izolacja od Bożego życia. I na tym też polega ta wieczna kara, to wieczne zatracenie. Dalej, Bóg jest miłością. I to nie chodzi o uczucie, chodzi o agapę. Chodzi o szukanie dobra dla ludzi, którzy nawet o tym nie wiedzą albo nawet nie chcą tego dobra, a my jednak to dobro im chcemy dać, wykonać, uzyskać i dać. I Bóg chce wszystkich ludzi z sobą zjednoczyć, czyli zbawić. Bóg chce, by wszyscy ludzie byli zbawieni, czyli z Nim zjednoczeni. Dlatego w Chrystusie Jezusie dokonał wszystkiego, by to umożliwić. Chrystus za nas stał się grzechem. Bóg stał się za nas grzechem. Zobaczcie, żądło śmierci, to, co nas od Boga oddziela, On wziął na siebie, stał się tym, by zmienić los grzesznika. I grzesznik może podjąć decyzję. Chcę porzucić moją wrodzoną niechęć, obojętność, a może nienawiść do Boga. Chcę teraz szczerze poprosić Jezusa, by zmienił mój status, mój stan. I taka przemiana jest możliwa już teraz i trzeba ją zrobić już teraz, zanim odejdziemy z tego świata. Bo każdy, kto aż do swojej śmierci będzie odrzucał łaskę Bożą i się nie będzie chciał nawrócić i Boga pokochać, a to jest sprawa decyzji, a nie uczuć, to ten człowiek będzie pozbawiony tej zbawiennej łaski także i po śmierci. Dlatego też Bóg nie może przez całą wieczność człowieka przymuszać do miłości, do przyjaźni z sobą. Apostoł Piotr wyjaśnia, że Jezus nie zwleka ze swoim przyjściem, ale że Jezus czeka, ale nie będzie czekał całą wieczność. Jezus czeka na grzesznika, ale On szanuje naszą wolność i decyzję i w końcu powie, już wystarczy, już długo czekałem. Chrześcijanie w pierwszym wieku czekali, że za ich życia przyjdzie. W drugim wieku spodziewali się, że no już teraz na pewno przyjdzie. I tak kolejno, gdy już 1000 lat minęło, ojej, na pewno teraz przyjdzie, bo już minęło aż 1000 lat. Minęło nami 2000 lat, jeszcze żyjemy. A więc Bóg tak długo czeka, ale to się skończy. Dlatego też i w czasie naszego ziemskiego życia każdy człowiek otrzymuje wystarczająco dużo łaski, by z nią współdziałając otrzymać wieczne życie, czyli otrzymać to życie, które jest w Bogu, które jest w Chrystusie Jezusie, którym jest Chrystus. Jeśli swoimi świadomymi, grzesznymi decyzjami niszczymy w sobie ten dar Bożej miłości, to Boże wezwanie, Bożą zachętę, głos sumienia, to się skazujemy na wieczne odrzucenie, a z tym jest związane również i wieczne, gdy chodzi o czas, cierpienie, na wieczne potępienie. I to wieczne odrzucenie będzie rezultatem naszym, nie wyroku Bożego. Bóg po prostu usankcjonuje nasz upór. To, żeśmy wzgardzili Bożym zaproszeniem do przyjaźni i żeśmy swoje życie uformowali, swoje istnienie na podstawie buntu wobec Boga, a nie na podstawie wiary i posłuszeństwa Chrystusowi. Dlatego też potępienie jest rozumiane jako stan przeciwny do stanu zbawienia. Jeśli ktoś nie chce być uratowany przez to proste uwierzenie w Chrystusa, to się skazuje na drugą przeciwność, na potępienie, na tą wieczną karę dla tych, którzy trwają w stanie buntu wobec Boga i konsekwentnie idą drogą zła. Ja teraz nie analizuję wszystkich tych niuansów, one są w tyle mojej głowy, one są. Ci na małe dzieci, ci, którzy nie słyszeli, poganie i tak dalej, o tym będziemy mówić później w innych częściach naszego rozważania. Teraz się skupiam tylko na potępieniu. A teraz spójrzmy na pewien werset z pierwszego listu do Koryntian, pierwszego rozdziału, 18 werset. Mowa o krzyżu bowiem jest głupstwem dla tych, którzy giną. Ten wyraz giną, apolimi, oznacza zatracenie, zagładę, ale też i zgubić, zagubić. Jak owca w stadzie się zagubiła, drachma zaginęła, syn, który był umarł, jak mówi ojciec, zaginął. A więc ludzie, którzy utracili to, co mogliby mieć w Chrystusie Jezusie i tracą na swojej jakości, wartości. A więc ci, którzy giną, dla nich jest głupstwem mowa o krzyżu. Ale dla nas, którzy jesteśmy zbawieni, uratowani, jest mocą Boga. I to właśnie jest zbawienie przez tak prostą czynność, jak zawierzenie Jezusowi jest niezrozumiałe w świetle ludzkich systemów filozoficznych. Paweł to opisuje w tym rozdziale, oczywiście w tej części rozdziału pierwszego listu do Koryntian i pierwszy rozdział. A więc mowa o krzyżu, nauka o krzyżu jest nieprawdopodobna i zbyt naiwna i jest zgorszeniem i głupstwem. Dlatego też ją wielu odrzuca, ale przez to przekreśla możliwość swojego ratunku, zbawienia. Dlatego, że przyjęcie nauki Nowego Testamentu o dziele odkupienia człowieka przez Chrystusa jest jedyną drogą do zbawienia. I chciałbym, żebyśmy teraz spojrzeli na to zestawienie, potępienie, usprawiedliwienie. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, 5 rozdział, pisze, że nie tak się ma sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka. Jeśli wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, to dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. A więc jest wyrok za jeden upadek, wyrok potępienia. To potem się pojawia drugi Adam z darem łaski. Właśnie z tą Golgotą, z tym krzyżem, z tym prostym zbawieniem przez wiarę i przynosi usprawiedliwienie. Albo 18 werset 5 rozdziału Rzymian. Jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie, czyli ten wyrok skazujący na wszystkich ludzi i przez to żyjemy właśnie pod tym wyrokiem skazującym już, tak też i przez dzieło usprawiedliwienia i piękne wyrażenie dzieło usprawiedliwienia przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. I tu musimy się koniecznie oderwać od potocznego pojmowania sprawiedliwości. Ja tutaj to chcę podkreślić, bo zwolennicy tak zwanej anihilacji, czyli unicestwienia człowieka, właśnie chcą wykazać, że Bóg jest sprawiedliwy i dlatego też nie może patrzeć, jak ludzie w piekle będą się męczyć przez całe wieki. Dlatego, że na nic się nam przyda traktowanie sprawiedliwości jako na przykład prawe i uczciwe postępowanie, bo jest to pojęcie etyczne i prawne. Albo też, gdy chcemy ludziom przyznać wszystko jednakowo. To, co się słusznie im należy, bo są ludźmi, a więc wszyscy muszą mieć i chleb, i pracę pod dostatkiem. Wszystkim porówne, czyli egalitaryzm, tak zwana sprawiedliwość społeczna. To nie chodzi o tego rodzaju sprawiedliwość. Po prostu musimy razem z apostołem Pawłem odkryć, o co chodzi w Nowym Testamencie, bo on był wychowany, Szaweł, na sprawiedliwości Starego Testamentu. Ale w miejsce tamtej sprawiedliwości Starego Testamentu, uczynkowej sprawiedliwości, Duch Święty przez Pawła ujawnił skuteczny lek na potępienie. Ujawnił tak zwane usprawiedliwienie Boże. I już w pierwszym rozdziale listu do Rzymian on pisze: nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, dobrej nowiny Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu, ku ratunkowi każdego człowieka, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Dlaczego? Bo w niej bywa objawione usprawiedliwienie Boże. Nie ludzkie, ale specjalny rodzaj usprawiedliwienia. Bóg został naszym postępowaniem obrażony, Bóg wydał wyrok potępienia i Bóg nas zarazem usprawiedliwia, bo Bóg za nas umarł. W Chrystusie Jezusie Bóg nas pojednał sam sobą w Chrystusie Jezusie, a więc to jest szczególny rodzaj, wyjątkowy rodzaj usprawiedliwienia. I to się odbywa z wiary w wiarę i sprawiedliwy z wiary żyć będzie. A więc Boże usprawiedliwienie oznacza, że grzesznego człowieka Bóg traktuje tak, jakby nigdy nie zgrzeszył. Jest to taki stan, że możemy bez żadnej obawy stanąć przed Bogiem. Już przez proroka Jeremiasza Bóg zapowiedział, że idą dni, mówi Jahwe, gdy spełnię dobrą obietnicę. W owych dniach, w owym czasie sprawię, że prawdziwa latorość wyrośnie Dawidowi, że będzie wykonywał i prawo, i sprawiedliwość na ziemi. Spójrzmy, i jedno jest słuszne, ale i drugie, to nowe, jest słuszne, ale ono było niemożliwe bez tego, co się ma stać. Co się ma stać? Oto imię, którym je będą nazywać. Pan, sprawiedliwość nasza. A o czym jest mowa? O Jeruzalem. Oczywiście tam chodzi o Judę, chodzi o Jeruzalem. Jeremiasz, rozdział 33, 14-16 wiersz. Ale pamiętajmy, że później Jeruzalem staje się symbolem ludu Bożego w niebiesiech. Nowe Jeruzalem wstępuje z niebios, ale tworzą je ludzie. I właśnie Pan jest naszą sprawiedliwością tego nowego Jeruzalem, tych wszystkich ludzi, którzy każdy oddzielnie otrzymał dar usprawiedliwienia, dar łaski. I właśnie Pan Jezus wniósł tę nową zasadę usprawiedliwienia przez wiarę na ziemię i wypełniał to, co mówił prorok Izajasz. W nim znajduje upodobanie, czytamy Ewangelia Mateusza, 12 rozdział. Moja dusza ma w nim upodobanie, to jest mój sługa. Na niego złożę ducha mego. On obwieści narodom sąd. A jaki sąd? Potępienia? Nie. Nie będzie się spierał, nie będzie krzyczał. Nikt na ulicach nie usłyszy jego głosu. Czcin nadłamany nie dołamie, lnu tlejącego się nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa czego? Nie, nie gniewu Bożego, nie. Nie zemsty Bożej. Do zwycięstwa sprawiedliwości. A to sprawiedliwością to nie jest wymierzenie kary, lecz jest pojednanie człowieka, przywrócenie człowieka do jedności z Bogiem. A w imieniu Jego narody pokładać będą nadzieję. To jest Mateusz, 12 rozdział, wiersze 17-21. I właśnie na Golgocie Baranek Boży, Jezus Chrystus usunął grzech, usunął żądło śmierci, a zmartwychwstaniem swoim zagwarantował uwolnienie od wyroku potępiającego. I tu w konspekcie znajdziemy sobie właśnie poszczególne wersety z listu do Rzymian, 4 rozdział, 5 rozdział, ale ja już chcę pójść dalej. Chcę powiedzieć, że nigdy nie było tak łatwo przejść ze stanu potępienia do stanu usprawiedliwienia. Kochani, od 2000 lat jest bardzo łatwo przejść, a szczególnie dzisiaj mamy dostęp do Biblii, do Bożego Słowa. Ono jest rozsiane wszędzie, gdziekolwiek byśmy kliknęli tylko w komputerze, możemy czytać sobie. To nie jest tak jak dawniej, że trzeba było szukać gdzieś Biblii, kochani. Jest bardzo proste. Duch Święty dzisiaj działa tak wspaniale i tylu ludzi się nawraca, nawet przez przypadkowe tylko zetknięcie się z wiadomością o Chrystusie. Blisko Ciebie jest Słowo. W Twoich ustach, w Twoim sercu. To znaczy słowo wiary, które głosimy. Jak dobrze jest, że Ewangelia jest głoszona. Jak dobrze, że są festiwale nadziei. Jak dobrze, że wszędzie się mówi o Jezusie. I abstrahuję teraz od wszystkich innych zastrzeżeń, z kim można głosić, a z kim nie można głosić Ewangelii. Kochani, jeśli tylko ktoś się zgadza, głośmy Chrystusa. Nie patrzmy na okoliczności rozmaite. A Duch Święty wykona gdzieś tam w zaciszu, u kogoś, kto siedzi gdzieś tam cichutko i nawet go nie widać, jak myszka pod miotłą, a do niego słowo dotrze. Ja nieraz mówiłem, wspominam, mam rozmowy z ludźmi, którzy przez drobiazgi dowiadują się o Chrystusie. Kiedyś wspominałem, nie wiem, czy pamiętacie, jak pewien młody inżynier, którego spotkałem gdzieś w Polsce podczas podróży, zapytałem się, jak się nawróciłeś? On mówi, przez przypadek. Akurat premierem został pan Buzek i powiedziano w wiadomościach, że on jest ewangelikiem. I pomyślałem sobie, to w Polsce są jacyś ewangelicy? Myślałem, że tylko są katolicy. Zaczął szukać ewangelików. I znalazł jeden, drugi, trzeci i w końcu trafił do zboru ewangelicznego, już nie powiem nazwy jakiego kościoła. Nawrócił się, przyjął chrzest i właśnie się z nim rozmawiałem, jaki był szczęśliwy. Zobaczcie, przez taki drobiazg. A co dopiero, gdy gdzieś jest głoszony Chrystus wyraźniej niż tylko w wiadomościach, że premier jest ewangelikiem. I właśnie jeśli sercem, jeżeli uwierzysz, że Jezus jest Synem Bożym, ustanie wyznasz, że jest Panem, to się wszystko zaczyna dziać. Jesteś zbawiony. Bo sercem się wierzy ku usprawiedliwieniu. By przyjąć to Boże usprawiedliwienie, Bożą amnestię, a ustami się wyznaje ku zbawieniu. I nie ma różnicy między Żydem a Grekiem. Każdy, kto w Niego wierzy, będzie zbawiony, nie będzie zawstydzony. Pan jest Panem wszystkich, bogaty dla wszystkich. Dla wszystkich, którzy Go wzywają. Tu jest właśnie to określenie. I każdy, kto Go wzywa Jego imienia, będzie zbawiony. Dlatego Jezus jest Panem, Zbawicielem, drogą, prawdą, życiem, drzwiami dla owiec zbłąkanych, pasterzem, opiekunem, mądrością od Boga, sprawiedliwością, uświęceniem, odkupieniem. Wszystko mamy w Jezusie Chrystusie i dzięki Niemu wy jesteście w Chrystusie, który dla nas stał się mądrością od Boga, sprawiedliwością, poświęceniem, odkupieniem. Staliśmy się nowym stworzeniem, pisze Paweł do Koryntian, 5 rozdział. Stare przeminęło, wszystko jest nowe. Szykujemy się do nowych niebios, nowej ziemi, więc wszystko musi już dzisiaj być nowe. A to wszystko jest z Boga, który z nas pojednał samym sobą, przez Chrystusa. A więc ta jedność z Bogiem jest wiecznym życiem. On za nas stał się grzechem, abyśmy w Nim, w Chrystusie, my stali się sprawiedliwością Bożą. Kochani, koniec potępienia, bo Chrystus jest końcem nie tylko zakonu, ale i potępienia. Dlatego też i Paweł mówi bardzo wyraźnie. Wszystko, co było mi zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za szkodę, by Go poznać, by uczestniczyć w Jego cierpieniach, by się oprzeć na sprawiedliwości Boga, na podstawie wiary, a nie na własnej, a też i mieć świadomość, że wieniec sprawiedliwości mnie oczekuje i da mi ten wieniec sędzia sprawiedliwy. Nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali Jego przyjście. Czy kochamy Jego przyjście? Czy myślimy o tym, że On może przyjść już za chwilę, zanim się skończy to kazanie? I stąd jest pytanie końcowe, z kim ja spędzę wieczność? Nie jest ważne gdzie, czy w piekle, czy w niebie. Nie jest ważne miejsce. Ważne jest, z kim spędzę wieczność. Bo mam do wyboru. Albo potępienie, z tym wyrokiem już żyjemy, albo usprawiedliwienie, ten dar już jest czynny od 2000 lat w Chrystusie Jezusie. I każdy z nas musi zdecydować już teraz, co wybieram. I od tego zależy wieczność. Spędzę ją albo przy Bogu i w niebie, tak mówi Słowo Boże, albo z dala od Niego, w jeziorze ognistym, w towarzystwie, jakiego bym nikomu nie życzył, diabła i jego aniołów. I jeśli tam będą tortury i będzie nieszczęście i robak, to właśnie będzie robak nieczystego sumienia, świadomości odrzucenia tego, co Bóg nam darował w Chrystusie Jezusie, tej wzgardy, jaką myśmy okazali Bogu, okazywali swoim życiem cały czas. I to wszystko będzie udziałem i diabła, i jego aniołów, ale i tych wszystkich, którzy to towarzystwo sobie wybrali. Dlatego jeszcze raz przypomnę, co nam powiedział Daniel, prorok, a też i Pan Jezus. Wielu z tych, którzy dzisiaj śpią w prochu ziemi, obudzą się jedni do życia wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie, zgrozę od razu. Ale mówi Jezus, zaprawdę, zaprawdę wam powiadam, kto słucha mego słowa i wierzy temu, kto mnie posłał, ma życie wieczne, halleluja. Nie stanie przed sądem, już dzisiaj przeszedł ze śmierci do życia. I stąd potępienie jest to życie na ziemi z odziedziczonym wyrokiem odrzucenia od Bożej obecności, od obecności Boga. Natomiast w Chrystusie Jezusie okazała się przychylność. I ona się nazywa łaską zbawienną. Tytus, drugi rozdział, o tym pisze. I nasz Pan, gdy się wcielił, gdy dał się ukrzyżować, gdy wstał z martwych, gdy w niebo wstąpił, gdy zesłał Ducha Świętego, to w ten sposób dokonał dzieła zbawienia. I Duch Święty dzisiaj wszystkim ludziom mówi, że jest łaska. Jest usprawiedliwienie z łaski przez wiarę, zawierzenie Jezusowi Chrystusowi, że jest to jedyny ratunek dostępny dla każdego. A gdy On przyjdzie, gdy będzie sąd ostateczny, wtedy też i dokończy się dzieło zbawienia. Jak Bóg pozwoli, za tydzień będzie mówić o człowieku w zaświatach. Potem o powrocie Jezusa, później o powszechnym zmartwychwstaniu, później o sądzie wiecznym, później o niebie, a na końcu o jeziorze ognistym.